Witam Was serdecznie, bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dawno się tak nie stresowałem jak dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Myślę, że dlatego, że moja teściowa po prostu przyjechała razem ze mną i będzie tego słuchać. Także to jest naprawdę aż jakaś koszula się cieśniejsza zrobiła jakby. Mam nadzieję, że zdam egzamin. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia z dwóch miejsc. Ze zboru chrześcijan baptystów w Warszawie przy ulicy Waliców, gdzie mam przywilej służyć jako wikariusz i tam też się szkolić, oraz ze zboru w Chełmie. W Chełmie w Lublinie, tam gdzie też mój tato jest pastorem. Również prosił o to, abym pozdrowił zbór w niedzielę, kiedy tutaj będę. Bardzo miło wspomina i pastora, i zbór tutaj kilka razy mógł usługiwać. Więc przyjmijcie, proszę, te pozdrowienia. W swoim zborze mam okazję co jakiś czas głosić i od jakiegoś czasu prowadzę tam serię tak zwaną Ja Jestem. Jezus w Ewangelii Jana 7 razy przedstawił się jako Ja Jestem. I ten zwrot miał w sobie pewną boskość, ponieważ imię Ja Jestem w Starym Testamencie było uznane za imię Boże. Do tego stopnia, że nawet uczeni żydowscy nie używali stwierdzenia Ja Jestem. Uważali, że to jest imię Boże. I Chrystus 7 razy się tak przedstawiał. I dzisiaj chciałbym razem z Wami zbadać to, kiedy Chrystus przedstawił się jako Ja Jestem Światłością Świata. Co to znaczy Światłością Świata? Myślę, że to będzie ciekawe. Jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia. Tutaj też kontekst świąt jest bardzo ważny, więc będzie nam to bliskie, bo to również były bardzo radosne święta. I zapraszam, otwórzmy 8 rozdział Ewangelii Jana. Zanim będziemy czytać, ja mam coś takiego, że kiedy czytam Słowo Boże i gdzieś tam idę po tych wersetach, rozdziałach, czasami przechodzę nad jakimiś fragmentami, nie zastanawiając się za bardzo, co one tak naprawdę znaczą. A często jest w nich bardzo głęboka treść ukryta, której my często nie rozumiemy, dlatego że nie żyjemy w kulturze ani w czasach, w jakich żył Chrystus. Przykładowo, gdyby dzisiaj Chrystus był na ziemi, w Polsce i załóżmy w Stoczni Gdańskiej 11 listopada powiedział: ja jestem wolnością, myślę, że dla nas, Polaków, którzy wiemy, z czym jest związany 11 listopada, a potem wiemy, z czym jest związana Stocznia w Gdańsku, miałoby to znacznie głębsze znaczenie niż dla na przykład kogoś z Brazylii, kto nigdy może nawet o Polsce nie słyszał. Pomyślałby sobie: ja jestem wolnością, bardzo ładnie to brzmi, szlachetnie, i przeszedłby nad tym dalej. I myślę, że wiele by utracił. Tak i ja często przechodzę nad różnymi fragmentami, nie zastanawiając się głębiej albo nie badając kontekstu. I kiedy badałem to, te słowa tutaj, bardzo się zaskoczyłem i bardzo jeszcze wzrosłem duchowo i poznałem kolejną ciekawą rzecz, jaką zawiera Pismo Święte. I ten fragment, który będziemy zaraz czytać, zaczyna się już w 7 rozdziale, w 10 wersecie, czy w 14, kiedy Jezus udał się na święta do Jerozolimy. Na święto Sukot, święto namiotów. Tam rozmawiał z faryzeuszami, w międzyczasie powiedział o tym, że ma wodę żywą, próbowano go schwytać. Potem jest ten fragment z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie i aż dochodzimy do 12 rozdziału, gdzie czytamy, do 12 wersetu, przepraszam, gdzie czytamy takie słowa. Ewangelia Jana 8, 12, 20. Jezus znów skierował do nich słowa: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wówczas faryzeusze zwrócili się do niego: ty sam o sobie świadczysz, dlatego twoje świadectwo nie jest wiarygodne. Jezus im odpowiedział: nawet jeśli ja świadczę o sobie samym, moje świadectwo jest prawdziwe, gdyż wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam. Wy natomiast nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. A nawet jeśli ja sądzę, mój sąd jest słuszny, gdyż nie jestem sam. Jest ze mną ten, który mnie posłał. Wasze prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Zaczęli go zatem pytać: gdzie jest twój Ojciec? Jezus im odpowiedział: wy nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca. A te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni. Nikt go wówczas nie schwytał, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziękuję Tobie za Twoje słowo, dziękuję Tobie za to, że zostawiłeś nam je, za to, że możemy je poznawać i całe życie możemy je czytać, Panie, i cały czas odkrywać nowe rzeczy. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś światłością, za to, że Ty przyszedłeś zbawić, odkupić swój grzeszny lud. Panie, proszę, prowadź nas w tym rozważaniu. Ojcze, nie dopuść, abym powiedział coś, co jest nieprawdą albo co nie wynika z Twojego słowa. Panie, przede wszystkim odbierz sobie chwałę z tego miejsca. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. Tak jak powiedziałem, Chrystus wypowiedział te słowa w świątyni w trakcie święta. Wszystko wskazuje na to, że było to święto Sukot, czyli święto namiotów, albo kuczek. W Polsce tak się nazywa. I święto miało upamiętniać czas, kiedy lud izraelski wędrował po pustyni przez 40 lat. Kiedy mieszkał w namiotach, kiedy Bóg był obecny, prowadził swój naród za dnia jako obłok, w nocy jako słup ognia. Święto trwało tydzień, 7 dni. I ciekawe było to, że Żydzi całymi rodzinami wtedy musieli albo powinni zamieszkać w szałasach. Tak jak wtedy, kiedy Izrael wędrował po pustyni. Po dziś dzień Żydzi ortodoksyjni tak robią. I te szałasy budowało się wszędzie. Na dachach, w ogrodach, poza miastem, na balkonach. Nawet jak się wpisze w Wikipedii święto Sukot, to jest takie ładne zdjęcie, gdzie niektórzy tak obeszli ten system tego święta, że zbudowali sobie, zadaszyli gałęziami dach i uznali, że już mieszkają w namiocie. To myślę takie ciekawe, jak gdybyśmy my mieli dzisiaj się przenieść i tydzień mieszkać w namiocie. Jestem ciekaw, jak bardzo by nam się chciało samemu ten namiot zbudować ze specjalnych gałęzi, a potem w nim przez tydzień mieszkać, dzień i noc. To myślę, no, ciekawie by to mogło wyglądać. I święto również jest związane z dziękczynieniem, ponieważ ono odbywa się zazwyczaj pod koniec września albo na początku października, zależnie od tego, jak rok się ułoży. Wtedy też zmienia się pora w Izraelu, z pory suchej, kiedy zbiera się owoce na porę deszczową. I Żydzi wtedy też proszą Boga o obfite deszcze, aby na wiosnę móc zebrać obfity plon z owoców. I było bardzo radosne. Jest takie powiedzenie rabbinów, które mówi: ten, kto nigdy nie widział Jerozolimy podczas święta namiotów, nie wie, co to znaczy cieszyć się. Wielka radość. Wszyscy Żydzi zjeżdżali wtedy do Jerozolimy. I święto miało dwa charakterystyczne elementy. Jednym z nich było wylewanie wody w świątyni, a drugim było bardzo jasne oświetlenie. Pierwsze, czyli wylewanie wody. Otóż przez 7 dni kapłan chodził ze świątyni do sadzawki Syloe ze złotym dzbanem. I z sadzawki Syloe nabierał wodę do tego dzbana. Wracał do świątyni i wylewał tę wodę u stóp ołtarza do specjalnej czaszy. Z innego dzbana, w tych samych proporcjach, dolewano wino. I w tej czaszy to wszystko się mieszało i specjalnym takim systemem spływało do potoku Cedron, który płynie przez wzgórze świątynne. I to miało symbolizować tę chmurę, z jednej strony, która prowadziła Izraela, i że Pan Bóg był obecny między ludem, tak i ta woda wypływająca spod świątyni, która rozlewa się na cały Izrael, razem z tym wymieszanym winem, tak miała też płynąć. I to ponownie była prośba o obfite deszcze. To niektórzy twierdzą, że to była obietnica wylania Ducha Świętego, takie proroctwo dotyczące przyszłości, i ten symbol chmury. W ostatnim wielkim dniu, tak się nazywał ostatni dzień, do tego śpiewano psalmy, cały lud modlił się modlitwą: zbaw nas teraz, błagamy Cię o Panie, taka specjalna modlitwa. I wtedy też, kiedy działo się to wszystko z tą wodą, w 7 rozdziale możemy czytać, że Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Zobaczcie, jak to już zmienia, jak znamy cały ten kontekst wody wylewanej, kapłana, który chodzi do sadzawki po to, aby przynieść wodę do świątyni, jak ta woda spod ołtarza wylewa się do całego Izraela, i wtedy Chrystus mówi: kto przyjdzie do mnie, z tego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Z tego też można powiedzieć ciekawe kazanie, ale nie na tym się będziemy skupiać. Bo drugim elementem, który charakteryzował święto namiotów, było oświetlenie. Cała świątynia była bardzo mocno oświetlona. I teren świątyni był podzielony na części, na przedsionki. Największy przedsionek, główny plac, to był przedsionek Pogan. Tam też między innymi byli ci przekupnie, których Jezus rozgonił. W środku, mniejszym trochę przedsionkiem, był przedsionek kobiet, na który wstęp mieli tylko Żydzi. I tam też był skarbiec świątynny. Kolejnym przedsionkiem był przedsionek mężczyzn. Kolejnym był przedsionek kapłanów. Potem było miejsce najświętsze, gdzie tylko kapłan najwyższy miał możliwość chyba raz do roku, z tego co pamiętam, wchodzić. I w miejscu, gdzie był dziedziniec kobiet, zgodnie z miszną, czyli tradycją narodu żydowskiego, ustną, stały tam cztery gigantyczne świeczniki w każdym rogu. Do tego Żydzi przynosili ze sobą świece. I to, ten moment, kiedy to wszystko tam było zapalone, to było najjaśniejsze miejsce w całym Izraelu. Nie było wtedy elektryczności, te ogromne świeczniki wszędzie stojące, najjaśniejsze miejsce. I wtedy wstał właśnie Chrystus i powiedział o tej światłości. I te światła miały symbolizować raz obecność Boga między ludem, tak jak wtedy, kiedy prowadził On swój lud jako słup ognia, tak samo jak ten obrzęd związany z wodą jako chmura. I też w tym wszystkim były wspominane słowa proroctwa z Księgi Izajasza, z 42 rozdziału. Są takie dwa wersety, potem 49, ja je przeczytam, to jest 42:6-7 i 49:5-6. Kiedy Izajasz napisał takie słowa: ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę. Strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. I w 49 rozdziale jest mowa o tym, że będzie Mesjasz ustanowiony światłością dla pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Więc wyobraźmy sobie całą tę scenerię. Święta, mnóstwo Izraela, mnóstwo Izraelitów zebranych w Jerozolimie. Niektórzy mówią, że to mogło dochodzić nawet do 3 milionów ludzi. W jednym miejscu. Wszyscy w pełnej radości. Przez tydzień, wolne od wszystkiego. Skupiamy się tylko na Bogu i na tym, że jesteśmy razem. Wspominanie tego, jak Bóg prowadził Izraela z ziemi egipskiej do ziemi izraelskiej. Mieszkanie w tych szałasach, to musiało być miejscami zabawne, ale też bardzo ciekawe. Wielka radość, śpiewy, tańce, kapłan, który chodzi z tym dzbanem wody codziennie rano, wylewa go. Wszyscy śpiewają psalmy, grają na trąbach. Wielka radość. Oświetlona świątynia w nocy. I w tym miejscu wstaje Chrystus i mówi: ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I ten werset wydaje mi się, że możemy podzielić na 4 części, to co powiedział Chrystus. Po pierwsze, co to znaczy: ja jestem światłością świata? Po drugie, kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemności. Kto idzie za mną. Po trzecie, nie będzie błądził w ciemności. Po czwarte, będzie miał światło życia. Chciałbym, abyśmy ten werset dokładnie zbadali. Ja jestem światłem świata. Co zatem Jezus ma na myśli? Ja zawsze myślałem, że chodzi może o jakieś słońce, które przecież oświetla cały świat. Może o lampę. Znamy przypowieść o tym, jak Chrystus powiedział, że nie stawia się tak lampy pod garnkiem, ale na świeczniku, tak by ono oświetlało. Ale myślę, że jeśli spojrzymy na ten cały kontekst, kiedy Jezus mówi: ja jestem światłością, myślę, że Chrystus mówi o tym słupie ognia, który prowadził Izraela. Bo był w tym miejscu oświetlonej świątyni. W miejscu to oświetlenie miało symbolizować ten słup ognia. I Chrystus mówi: ja jestem światłem świata. I potem mówi o pójściu za nim. Zauważmy, jak bardzo to zmienia kontekst. To nie jest światło, to nie jest świecznik, to jest słup ognia, który prowadzi ludzi. I potem mówi o tym, aby iść za nim. Tak jak Izrael szedł za tym słupem ognia. Kiedy Bóg wejrzał łaskawie na swój uciśniony naród i powołał, jak mówi inne proroctwo, z Egiptu syna swego. Egipt, który był zniewoleniem, gdzie Żydzi byli traktowani jak zupełne zera, często gorzej niż zwierzęta, miejsce upodlenia. Bóg powołał Mojżesza jako przywódcę, ale to przecież on sam prowadził swój naród z tego obrzydliwego miejsca do ziemi obiecanej. Tak samo i Chrystus jest tym słupem ognia, który prowadzi swoje dzieci z miejsca upodlenia, z grzechu, z upadku, w jakim jesteśmy, do ziemi obiecanej, jakim jest tron Jego Ojca w niebie. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale z tej księgi, którą napisał, powiedział tak: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, ciemność go nie ogarnęła. Chrystus jest tą światłością. I w wersecie 14 tego pierwszego rozdziału nawet jest napisane: Słowo stało się ciałem, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Gdybyśmy wzięli to stwierdzenie zamieszkało wśród nas i rozważyli je po grecku, to dosłownie ono oznacza rozbiło swój namiot między nami. Już w pierwszym rozdziale Jan robi tak wiele odniesień do tego stwierdzenia: ja jestem światłością. I mówi, że Chrystus stał się tą światłością, ciemność go nie przemoże i rozbił wśród nami, swój namiot między nami. Niesamowite. I to Chrystus dał nam mnóstwo obietnic. On obiecał, że dopomoże w walce duchowej, tak jak Bóg dopomagał Izraelowi w walce na pustyni. On nas nakarmi duchowo, tak jak Bóg w cudowny sposób zsyłał mannę i przepiórki, kiedy Izrael chodził po pustyni. On nas bezpiecznie przeprowadzi. My jedyne, co musimy zrobić, to po prostu za Nim iść. I być Mu wierni. Iść za światłem, jakim jest Jezus Chrystus. Ze śmierci i wiecznego potępienia do wiecznej radości w Jego chwale, na wieki w niebie. Potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba uwierzyć, tak jak Izrael, że to światło faktycznie nas doprowadzi. I chociaż często się poddawali i nie wierzyli, robili sobie bożki, ale jeśli ufali Bogu, to wstawali i szli. I po drugie, trzeba być Mu posłusznym. Czyli właśnie to zrobić, pójść. Jeśli wierzysz w Chrystusa i w to, że On naprawdę jest tym, za kogo się podawał, to wstań i idź za Chrystusem. I nie siedź w ciemności, bo On zwyciężył tę ciemność. I przekuj swoje słowa w działanie. Czyli pierwsze, ja jestem światłem świata. Myślę, że tu chodzi o ten słup ognia, który prowadzi. Dwa, kto idzie za mną. Nawiązanie do tego obrazu, kiedy Izrael szedł. I trzy, nie będzie chodził w ciemności. Czym jest chodzenie w ciemności? Jeśli pójdziesz za Chrystusem, nie będziesz tam. Jakieś 2 czy 3 tygodnie razem ze swoją młodzieżą bawiliśmy się w chowanego w kaplicy. Mamy dosyć sporą kaplicę z różnymi piwnicami, zejściami na dół, balkonem, bibliotekami, więc tam dosyć fajnie się gra w chowanego. No i pomyślałem, będzie fajnie, jak taką sobie zrobimy taki wieczór zabawowy troszkę w kaplicy. Poznamy lepiej kaplicę po ciemku. I na początku chciałem, ale o to się okazało, że to wcale nie jest takie fajne. Kiedyś może było fajniejsze. Ja chodzę po tych schodach, ciemno, nic nie widzę, nie chcę zapalić latarki. Nie wiem, czy ktoś zaraz nie wyskoczy, mnie nie przestraszy dla zabawy, czy się nie potknę o coś, bo tam gdzieś różne rzeczy mogą leżeć, czy w jakąś pajęczynę nie wejdę, czy jakieś tam myszy może do mnie nie przyjdą kanałami. Naprawdę się bałem trochę. Tak idę po omacku, trzymam się ścian, schodzę po schodach, badam delikatnie, gadam jeszcze sam do siebie, żeby oni słyszeli, że ja idę, żeby nikt na mnie nie wyskoczył, bo mi serce zaraz zacznie walić, wstyd będzie przed młodzieżą. No nic przyjemnego chodzenie w tej ciemności. Nawet dla zabawy. W ciemności nie ma nigdy nic dobrego. Idziemy tam bezpiecznie dopiero wtedy, kiedy światło pada na ciemność. Myślę, że warto sobie zadać pytanie. Czy ja nie zszedłem z tego szlaku? Z tej drogi, którą prowadzi Chrystus? Kiedy jestem w tej podróży z Egiptu do ziemi obiecanej, czy nie zszedłem z tej drogi? Czy coś mnie ściągnęło? Na bok. Zaciekawiony. Co tam jest ukryte w cieniu? Bo widzę tylko zarys tego. Tam nie ma nigdy nic ciekawego. Zarys może się wydawać ciekawy. Ale sama natura rzeczy w ciemności jest straszna i obrzydliwa. Jak my, jeśli nie idziemy za Chrystusem. I nie wiem, co to może być, jeśli coś ciebie odciągnęło. Może to jakiś nauk? Może to kłamstwo? Może nieczystość seksualna? Może brak przebaczenia? Może bracocholizm? Może chciwość? Może coś jest ważniejsze dla ciebie niż Bóg? Może smutek? Może żal? Nie siedź w ciemności. Chrystus powołał cię i zawołał z ziemi egipskiej, z miejsca upodlenia. Jeśli wyznałeś Go swoim Panem, idź za Nim. Nie siedź w ciemności. Nie bądź jak ten niewierny Izrael, kiedy czynił sobie te bożki, kiedy chciał wracać do Egiptu, bo im tam było lepiej. Nie po to zostaliśmy powołani. Nie bądźmy jak ten świat. Nie bądźmy jak chodzący w ciemności po omacku. Ale idźmy za światłem i naśladujmy Chrystusa w naszym codziennym życiu. Do tego zostaliśmy powołani. iść za Chrystusem. Kto idzie za mną, nie będzie błądził w ciemności. Więc nie schodźmy sami z siebie, ze szlaku, który wyznaczył nam Bóg. Ale idźmy z tego Egiptu do Kanaanu. Nie wiem, jak dużo jeszcze przed nami. Może dni, może miesiące, może lata, kiedy Pan Bóg zechce, odwoła nas z tego świata. Nawet się zrymowało. Ale idźmy wiernie za Chrystusem, w oczekiwaniu na Kanaan. Bóg nas kiedyś odwoła. Tu jesteśmy na chwilę. Tam czeka na nas prawdziwy dom. Nie bawmy się w rzeczy, do których nie jesteśmy powołani. I czwarta rzecz. W 12 wersecie Chrystus powiedział, że ten, kto idzie za Nim, nie będzie błądził w ciemności, ale będzie miał światło życia. To jest niesamowite. Bo Izrael mógł tylko patrzeć na to światło, jakie było przed nim i za nim iść. A tu się okazuje, że my to światło życia będziemy jeszcze mieć w sobie. Myślę, że tutaj Chrystus mówi o Duchu Świętym. Że jeśli Mu zaufamy, to nie tylko On nas będzie prowadził, ale On też nam da to światło. I Duch Święty, zauważyłem, strasznie ciężko mówi się o Duchu Świętym. Tak bardzo różne ruchy parachrześcijańskie, chciałoby się powiedzieć, zrobiły nam taką ucieczkę w głowie, że na hasło Duch Święty aż zapala się czerwona lampka. Jak rozmawiałem z moją grupą młodzieżową czy ze studencką, to mam wrażenie, że ludzie boją się Ducha Świętego, zamiast być wdzięczni Chrystusowi za Niego. I nie wiemy, kim On jest. Popatrzymy na różne grupy, które mówią, że mają tego Ducha Świętego, a my go nie mamy, i strach oblatuje. I zastanawiam się, co to jest. A bez Ducha Świętego nie damy rady przejść tej drogi, jaką mamy do przejścia. To nie jest jakiś dodatek do naszego życia, to jest absolutna esencja i klucz. Jeśli chcesz przejść przez życie w pełnym zaufaniu do Boga, musisz mieć Ducha Świętego. Jeśli chcesz przejść przez życie walcząc z grzechem i wyzbywając się go, nie poradzisz sobie bez Ducha Świętego. Jeśli chcesz iść przez życie i przynosić owoc, i nie być tylko tym, który bierze, ale który daje, nie dasz rady bez Ducha Świętego. Straszne jest to. Myślę, że to jest dzieło szatańskie. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją, że my boimy się Ducha Świętego. Mówią, że mają Ducha Świętego, kiedy w transie mamroczą coś pod nosem. Mówią, że mają Ducha Świętego, kiedy rzucają się na ziemię i leżą przez pół godziny. Mówią, że mają Ducha Świętego i w autorytecie swoim coś mogą ogłaszać nad martwymi rzeczami. Mówią, że mają Ducha Świętego, bo uzdrawiają, przy czym okazuje się po jakimś czasie, że to nie było uzdrowienie. Może mają Ducha, ale chyba nie Ducha Świętego. My potrzebujemy Ducha Świętego, prawdziwego, który daje moc do trwania w Bogu pomimo wszelkich przeciwności, do głoszenia słowa, do pójścia w najciemniejsze odmęty tego świata i mówienia ludziom o Chrystusie, który daje moc do modlitwy i bycia świadectwem w najcięższych sytuacjach, który daje moc do przejścia przez próby. To jest Duch Święty, tego Ducha Świętego widzę w Biblii. Kto pójdzie za Chrystusem, będzie miał światło w sobie. Niesamowita obietnica. Nie bójmy się Ducha Świętego. Módlmy się o to, aby chodzić w pełni Jego. I nie słuchajmy, kiedy inni nam mówią, że oni mają Ducha Świętego, a my nie mamy. Pismo Święte nam pokazuje, jaki jest Duch Święty i jakie są Jego owoce. Miłość, radość, pokój, życzliwość, łagodność. List do Galacjan. Możemy tak wymienić. Nie bójmy się Ducha Świętego. Więc nie chodź w ciemności, ale idź za światłem. Idź za Chrystusem. Do tego zostałeś powołany, jeśli jesteś chrześcijaninem. Jeśli odszedłeś w ciemność, wróć. Wróć na tę drogę, którą prowadził Cię Chrystus. Światło jaśnieje w ciemności i ciemność go nie przemoże. Niesamowita obietnica. W wersecie 13 zaczyna się dialog między Jezusem a faryzeuszami. I oni oskarżają Go o to, że On się myli, że nie jest wiarygodny w tym, co mówi, ponieważ sam o sobie świadczy. Oni cały czas próbują wcisnąć Chrystusa w swoje ramy, w swoje prawo, a Chrystus cały czas odnosi się do swojego Ojca. I w końcu w 19 wersecie mówi, wy nie znacie ani mnie, ani mojego Ojca. Faryzeusze to byli ludzie od małego wychowywani w znajomości Starego Testamentu. Od małego wychowywani w ascezie. Od małego wychowywani, oni prawdopodobnie, jeśli nie wszyscy, to znaczna większość z nich znała cały Stary Testament na pamięć. Znali doskonale wszystkie obietnice, znali doskonale proroctwa zapowiadające Mesjasza, znali doskonale wszystkie obrzędy, te święta, co one miały oznaczać, a Chrystus mówi, nie znacie mnie, ani nie znacie mojego Ojca. Tak myślę sobie, że nam jako protestantom łatwo przychodzi takie myślenie, że inni to są faryzeusze. Chodzą w tych czarnych szatach, a my to jesteśmy prości uczniowie Pana Jezusa. Może nie zawsze nam wychodzi, ale staramy się iść za naszym Panem Jezusem. Czasami może podupadniemy, te fale nas przykryją, ale idziemy za Jezusem. Inni natomiast to są faryzeusze, którzy tylko oszukują i oni są w swoim prawie tkwią i dobrze im tam, a my jesteśmy tymi uczniami. Myślę, że takie myślenie. Ja często tak mam. Pokazuje, że jestem bliżej tych faryzeuszy niż inni. Bo możemy od dziecka znać Pismo Święte, nawet na pamięć. Możemy wierzyć w to, że Bóg istnieje. Możemy przestrzegać bardzo surowego prawa, które sami sobie narzuciliśmy. Możemy codziennie pojawiać się w zborze. Możemy mieć doskonałą teologię. Ale jeśli nasze serce nie zostało przemienione przez Chrystusa, jeśli prawdziwie za Nim nie poszliśmy, to nigdzie nie dojdziemy. I jesteśmy jak ci faryzeusze, próbując wbić innych w niepasujący na nich garnitur. Bracia i siostry, badajmy się. Badajmy swoje serce. Badajmy to, kim jesteśmy. Czy na pewno idziemy za światłem? Czy na pewno jesteśmy tymi naśladowcami, jakimi być powinniśmy? Czy nie chodzimy przypadkiem gdzieś dookoła, nie osądzamy innych i nie próbujemy im pokazać, jak żyć powinni? Dbajmy o siebie, dbajmy o swoje sumienie, dbajmy o swoją duszę. Gdybyśmy czytali dalej rozdział 8, to okazuje się, że w tym wszystkim, pomimo tych faryzeuszy, którzy cały czas oskarżali, w 30 wersecie jest napisane, gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. Wielu w Niego uwierzyło, pomimo tych wszystkich oskarżeń. Uwierzmy i my, i róbmy to, co do nas należy, jako naśladowców trzody Chrystusa. Więc wnioski, jakie płyną z tego tekstu, jakie ja wyciągam dla siebie. Po pierwsze, Jezus jest światłością. Jeśli poszedłem za Nim, to mam iść za Nim na całego. Nie dreptać sobie, czasami zejść na ten szlak, potem pójść swoimi drogami. On mówi, kto pójdzie za Mną, ten nie będzie chodził w ciemności. Idźmy za Nim. Po drugie, aby przejść z tej ziemi egipskiej do tego Izraela potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze musimy uwierzyć, a po drugie musimy iść. Zobaczcie, Bóg nie wziął Izraela w jakiś cudowny sposób i nie przeniósł go momentalnie do Kanaanu. Mógł tak zrobić. Zrobił tak. Z Filipem na przykład czytamy, że porwał go duch i zaniósł w inne miejsce. Eliasza porwał ognisty rydwan. Bóg mógł wziąć Izraela i przenieść go, a nie zabrał. Musieli przejść przez tę drogę, po to, aby okazało się, którzy są prawdziwym Izraelem w sercu, którzy są Bogu wierni, a którzy nie są. Mała garstka tylko doszła przecież. Jozue i Kaleb. Tak i my mamy iść przez tę drogę, jaką nam wyznaczył Chrystus. Nie wiemy, ile nam jeszcze zostało. Niektórym więcej, niektórym mniej, ale idźmy wiernie. Dlatego nas Chrystus tutaj zostawił, abyśmy szli wiernie za Nim, a nie zabrał nas do nieba od razu po tym, kiedy w Niego uwierzyliśmy. On jest światłością, która prowadzi. On też dał nam tę światłość. Gdy kto pójdzie za Mną, ten będzie miał światłość. Wierzę, że tu chodzi o Ducha Świętego. Nie bójmy się Ducha Świętego i módlmy się o to, aby żyć w Jego pełni. Bez Ducha Świętego nigdy nam się nie uda. To On jest tą rękojmią zbawienia. On jest tą mocą, której potrzebujemy do tego, aby przejść zwycięsko przez wszystkie próby, trudności, przez grzech. Tylko z Duchem Świętym może nam się to udać. Nie ma normalnego życia poza osobą Jezusa Chrystusa. To jest tylko błądzenie w ciemności, gdzie możemy chodzić po omacku. Zwalczajmy w to, co nas jest złe i to, co nas odciąga. I faryzeusze, choć byli doskonali, choć doskonale znali Pismo Święte, nie uwierzyli Chrystusowi. To nie nasze uczynki, nie nasza znajomość, nie nasze poznania, nic innego nie doprowadzi nas do zbawienia. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa, dzięki łasce, jaką nas Bóg obdarzył. Tylko i wyłącznie to. Idźmy za Chrystusem. Przed nami koniec roku. Ja na koniec roku staram się robić różne rozliczenia z samym sobą. I w ramach zastosowania chcę nas zachęcić do tego, abyśmy porozmawiali, czy to z przyjacielem, czy ze współmałżonkiem, czy z kimś bliskim nam. Co ta osoba uważa, że ja powinienem zwalczyć w sobie? Co mnie odciąga gdzieś z tej drogi, jaką wyznaczył mu Chrystus? Zadbajmy o to, żeby w ten nowy rok i potem w całe nasze życie, tyle ile go przed nami zostało, iść za Chrystusem bez tego, co nas ciąga do ciemności. Zachęcam do takiej szczerej rozmowy z kimś bliskim nam. Często inni widzą rzeczy, których my sami nie widzimy. Jak wrócimy do domu, przy niedzielnym obiedzie, czy wieczorkiem, myślę, że warto porozmawiać i rozliczyć się z własnym sumieniem przed wejściem w nowy rok. To tyle. Chwała Bogu.